Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejszy odcinek Nadstawić drugi policzek. Fragment ten jest dla nas trudny, gdyż prezentuje rozwiązanie sprzeczne z naturalną reakcją człowieka. Bezpodstawny atak wzbudza zwykle złość i pragnienie zemsty, a uderzenie opisane we fragmencie Mateusza 5, rozdział 39, werset jest wyjątkowo upokarzające. Jeśli przyjmiemy, że większość osób jest praworęczna, chcąc uderzyć kogoś w prawy policzek, atakujący musiałby to zrobić wierzchem dłoni. W Ewangelii Mateusza 5, rozdział 39, werset jest jednym z licznych przykładów, na których Jezus pokazuje, że wejście do Królestwa Bożego jest o wiele trudniejsze niż życie według reguł prawa mojżeszowego. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko, ząb za ząb? Ewangelia Mateusza, 5, rozdział, werset 38. Wprowadzenie takich zasad, Księga Wyjścia, 21, rozdział, werset 24, rzeczywiście było w danym momencie krokiem przełomowym, gdyż wyznaczało granice zemsty. Zgodnie z wcześniejszym systemem sprawiedliwości, jeżeli członek plemienia X skrzywdził osobę z plemienia Y, plemię Y musiało go pomścić, atakując plemię X. Pomiędzy dwoma plemionami dochodziło wówczas do krwawych waźni, skutkujących cierpieniem wielokrotnie większym niż początkowa wyrządzona krzywda. Izraelskie prawo wprowadziło zasadę równej zemsty. Jedno, nie więcej, oko za oko, jedno, nie więcej, życie za życie. Znaleziono tym samym w miarę rozsądny sposób wyrównania rachunków za poniesione krzywdy, dzięki któremu życie wszystkich członków społeczności stało się o wiele bardziej bezpieczne. Z czasem zaczęto nawet rezygnować z fizycznego odwetu na rzecz rekompensaty pieniężnej za poniesione straty. Jezus idzie jednak jeszcze dalej. Mówi swoim uczniom: zaniechajcie zemsty. Nie chowajcie do nikogo urazy. A jeśli ktoś was skrzywdzi lub narazi na niedogodności, zamiast szukać zemsty, zróbcie dla niego jeszcze więcej. Jeśli sprawia mu przyjemność bicie was, pozwólcie się uderzyć jeszcze raz. Nie trzeba chyba dodawać, że podobnie jak w przypadku słów o wyłupywaniu sobie prawego oka, nie musimy traktować tego fragmentu zbyt dosłownie. Nie trudno wyobrazić sobie, co by się działo, gdyby zaatakowana osoba rzeczywiście nadstawiła napastnikowi drugi policzek. Trzeba mieć na uwadze fakt, że Jezus na ogół nie podaje nam gotowych rozwiązań. Jego nauki wymagają zwykle głębszego przemyślenia. Jezus wymaga także od nas poświęcenia, jednak z pewnością nie chce, abyśmy narażali dla Niego swoje życie. Dlatego zamiast ślepego wykonywania określonych zasad, Jezus pragnie raczej, abyśmy nauczyli się patrzeć na sprawy w podobny sposób jak On. Jeśli w danej sytuacji będziemy postępować zgodnie z podejściem, jakie prezentował Jezus, jej rozwiązanie z pewnością mu się spodoba. Jezus kieruje naukę o nadstawieniu drugiego policzka do swoich uczniów. Możemy zatem uznać, że dotyczy to osobistej sfery każdego człowieka. Wielu chrześcijan uważa jednak, że zasadę tę powinny także wdrażać całe społeczeństwa i narody. Patrząc na to, co dzieje się w niektórych krajach chrześcijańskich, można dojść do wniosku, że rzeczywiście należałoby zacząć ją stosować. Przykład ludzi Kościoła posługujących się świeckim ramieniem do realizacji swoich interesów jest bowiem mało budujący. Ktoś kiedyś powiedział: Kościół Boży powinien raczej otrzymywać niż zadawać ciosy. Dodając jednak, że Kościół jest kowadłem, na którym złamano już wiele młotów. Jak zatem zastosować naukę Jezusa w kontekście politycznym? Problem ten nie powstał w czasach, o jakich mówi Nowy Testament. Pierwsi uczniowie Jezusa nie zajmowali wysokich stanowisk społecznych. Wyjątkiem był tylko Józef z Arymatei, człowiek Sanhedrynu, najwyższej żydowskiej instytucji sądowniczej, który zgodnie z Ewangelią według świętego Łukasza, 23 rozdział, wersety 50-51, nie przychylił się do wyroku wydanego na Jezusa przez swoich współpracowników. Później, gdy Ewangelia zaczęła się rozprzestrzeniać w świecie pogańskim, wśród członków lokalnych kościołów zaczęły pojawiać się osoby mające określone funkcje polityczne, na przykład Erast, skarbnik miasta Korynt, co wiemy z listu do Rzymian, 16 rozdział, 23 werset. Niemniej jednak ani święty Paweł, ani inni autorzy Nowego Testamentu nie widzieli konieczności dawania tym osobom konkretnych zaleceń dotyczących wykonywania obowiązków służbowych. Nastały jednak czasy, w których chrześcijanie zaczęli obejmować przywództwo nad całymi narodami. Powstały wówczas nowe problemy, na przykład jak odnieść naukę o nadstawieniu drugiego policzka w sytuacji, gdy przed chrześcijańskim sędzią stoi przestępca i wszyscy oczekują sprawiedliwego wyroku? Albo jak ma zareagować chrześcijański król, któremu władca sąsiedniego kraju wypowiedział wojnę? Święty Paweł, który z jednej strony głosi naukę Jezusa o niepodejmowaniu zemsty, z drugiej strony uważa odwet za obowiązek każdego władcy, pyta: a chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, kto źle czyni. List do Rzymian, 13 rozdział, wersety 3-4. Przedstawicielem władzy, o której pisze Paweł, jest cesarz Rzymu lub jego namiestnik w danej prowincji. Słowa apostoła odnosiły się jednak do konkretnych politycznych realiów, w jakich dane mu było się znaleźć. Nie były to jeszcze czasy otwartej wrogości cesarstwa wobec Kościoła, choć kilka lat później właśnie takie czasy nadeszły. Z czasem jednak sytuacja zmieniła się diametralnie. W konfrontacji z potęgą Kościoła cesarstwo skapitulowało, a jego przywódcy zostali wyznawcami Chrystusa. W jaki sposób mieli teraz dzierżyć ów miecz, który nie na próżno nosili ich przodkowie? Trudno jest znaleźć w Nowym Testamencie gotową odpowiedź na to pytanie. Do dziś stale je sobie zadajemy i nikt nie znalazł jeszcze odpowiedzi, którą można byłoby uznać za stuprocentowo chrześcijańską. Jeśli chodzi o ten odcinek, na dzisiaj wystarczy. Kolejny, który będzie przeczytany, to Miłość nieprzyjaciół. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.